Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Robert Sochacki.
Z malarstwa od jednego Diakowskiego zostałem wysłany do drugiego Diakowskiego z Gdańska do Gdyni. Potem od Diakowskiego z Gdyni, z Cyganerii od Karola Chebanowskiego do teatru, do Julii Vernio. Tam już ostatecznie porzuciłem malarstwo. Zająłem się scenografią, obiektami w przestrzeni miejskiej. Potem teatr mnie na tyle urzekł, że zacząłem wymyślać swoje happeningi. Później przyszedł spektakl Arturo Ui i pierwszy raz dowiedziałem się, że istnieją projektory. I od tamtego momentu jakby ta zabawa z projekcjami się zaczęła. To ewoluowało. Potem jeszcze parę wystaw zrobiłem, gdzie i malarstwo się pojawiło, i instalacje wideo, ale te wideo instalacje jakby coraz bardziej mnie ciągnęły w ich stronę. Potem się nauczyłem włączać wideo i połączyć wideo z projektorem lub telewizorem. Na początku nie wiedziałem. To było zaskakujące. Musiałem brać młodszego brata, który mi to robi. Nie rozumiałem tego do końca. Nigdy tego nie robiłem. A teraz muszę mieć ogromne pomieszczenie, żeby ten cały sprzęt, ja to nazywam moje farby, żeby trzymać, zgromadziłem.
Czyli ty masz własne projektory?
Mam, koło pewnie 20 gdzieś jest. Mam koło 100 telewizorów, z 50 odtwarzaczy. Tego się nagromadziło, kabli całą masę. Jak robiłem wystawę taką w Sfinksie polsko-niemiecką, eksperymentalne te moje obrazy były, było to wszystko noise. I wtedy jakbyśmy zrobili tą wystawę w tym Sfinksie, wszystko wymyśliłem, ile telewizorów, ile odtwarzaczy, kto, gdzie, ile potrzebuje. Wszystko zakupiłem, wszystkie kabelki łączące to wszystko, tylko nie pomyślałem, że wszystko musi mieć prąd. I nagle okazało się, że muszę zamówić dwie wielkie skrzynie kabli przedłużaczy, żeby to wszystko razem połączyć.
Prąd.
To tak jak właśnie z znalezieniem spokojnego miejsca w zamkniętym muzeum. To przypomina trochę taki film, co się dzieje, gdy wszyscy z muzeum wyjdą i teraz ja telefon muszę odebrać. Co tam się dzieje?
Z Robertem Sochackim skryliśmy się przed mrozem w Muzeum Morskim. Jest początek lutego.
Dobra.
Artysta realizuje po obu stronach motławy pracę 206% normy.
A która to jest? Co tam jest na niej?
Wielkoformatowe projekcje na Sołtku i Żurawiu.
Aha, niezależnie od chłopaków, my przyjdziemy wcześniej i to, co zrobimy na sucho sobie ten. Dobra. To tak niech chodzi, jak chodzi. Dobra, a ja tym też wytłumaczę, co robić, jak się już rozjedzie dość dużo, bo tam jest czasami, że przesuwa się o pół obrazu aż. Nie wiadomo dlaczego. No dobra, jest jak dziś jest. Tak, dzisiaj jest taki urok. Wczoraj było coś innego. No dobra, to ja tam potem przyjdę do ciebie. Sołdek pracuje, to ładnie brzmi. Dobra, to do zobaczenia. Bo ja potem jeszcze z synem przyjadę i jeszcze raz to wszystko przelecę. Dobra, to na razie. Musi mieć łączność mi jeden brzeg z drugim. Jak komponowałem tę całą projekcję, to mi się rzeczywiście wydawało, przecież będziemy po drugiej stronie. To jest tak, o tam. A to się okazało, że trzeba obejść dość znaczny kawałek Gdańska. W sumie w dwie strony robi się prawie godzina.
Nie wiedź tam, może mi się trochę głębiej schować się z ciebie.
Przyzwyczaiłeś się do ekstremalnych warunków?
Trochę tak. Chociaż za każdym razem, jak już to się dzieje, pytam się po co. Po co sobie utrudniam i czemu nie robię łatwo?
No dobra, to po co?
Nie wiem, tak naprawdę. Bo w sumie byłoby dużo łatwiej znaleźć sobie jasny budynek i jeszcze rzeczywiście zrobić to na przykład na wiosnę.
Przepraszam, nie daję gwarancji. Naprawdę, ale...
Pan z telewizji sfilmował. Nie daje gwarancji, bo co?
Nie daje gwarancji, czy jego kamera da radę złapać te niuanse na tej ciemnej cegle. Bo my musimy z tą projekcją konkurować jedno z ciemną cegłą. Wiadomo, ciemny materiał nie jest dobrym materiałem do projekcji. Mimo to, że jakby tak te slajdy komponowałem, żeby świeciły tam, gdzie jest jakby lepszy materiał tego żurawia do projekcji, ale świateł też się nie da wszystkich wyłączyć, okazuje się, i pół żurawia jest nadal podświetlone. To jest też właśnie jeden z takich powodów. Tutaj ta część tych budynków, mimo to, że już teraz jest to wyłączone, nie działa ta część muzeum, tych świateł też nie można wyłączyć. I wychodzi nagle, że i w jednej, i w drugiej projekcji po połowie nie ma tego obrazu. I dlatego tak kamera. Ale dostałem sporo zdjęć od ludzi, którzy wczoraj chodzili, fotografowali. Można jakby złapać ten niuans tej delikatnej projekcji. No to jest rzeczywiście... Ja robiłem eteryczną opowieść moją własną o Gdańsku, ale jednocześnie udało się zrobić oniryczno-eteryczną projekcję.
A jaka jest opowieść twoja o Gdańsku?
Żuraw, chciałem pokazać ten Gdańsk taki stary, sprzed wojny, albo jeszcze wcześniejszy, kiedy tu przypływały statki, Motława cały czas żyła, rozładowywano te wszystkie towary i gdzie tak naprawdę siłą miasta mówili mieszkańcy, bo oni je tworzyli, spotykali się dworu Artusa i radzili, jak to dalej pociągnąć. A po drugiej stronie stoi sołdek, który oddaje nam, nie wiem, codzienność dzisiejszą i jest bardziej zanurzony w świecie powojennym i w tym, jak myśmy się zmagali i tworzyli ten Gdańsk na nowo, po swojemu. Ale też jest jakby symbolem dla mnie takiego nocnego trybu życia. Troszeczkę, powiedzmy to, spod ciemnej gwiazdy. To taka jest ta moja opowieść o tym Gdańsku.
No i nosi tytuł 206% normy.
Sołdek to był pan Stefan Sołdek i wyrobił 206% normy i go w ten sposób jakby uhonorowali, nadając temu statkowi jego nazwisko, i od tego momentu jest to Sołdek. Ja pomyślałem sobie, że właśnie te wszystkie, dlaczego to robię i zmaganie się moje nieustające z tymi wszystkimi przeciwnościami, to trochę jest takie 206% normy. Stąd jakby ta cała nazwa towarzysząca temu projektowi. Zeszły weekend się on jakby rozpoczął projekcjami na ECS-ie. Też bardzo ciężki materiał do wyświecenia, bo jednak na targa pochłania każdy kolor i tam były wszystkie te czarno-białe elementy, było widać i jakby się to jeszcze dźwignęło. Teraz jest tutaj, później jeszcze chcę zrobić w Sopocie, no i w Gdyni, ale chyba czym bliżej Gdyni, tym będę szukał obiektów troszeczkę przyjaźniejszych projekcjom, bo może nie pójdę na łatwiznę, ale żeby się już nie zamęczać i nie umęczać aż tak bardzo. Nie chciał wrócić do Sochackiego, nie wiem, z plaży, z Orłowa, który myślał, że jest Chrystusem narodów i że wszystko musi zbawić, naprawić na nowo.
Chodź się przejdziemy pod Sołdka. No. Lubisz go?
To może nie jest taki lubisz, nie lubisz, ale bardzo mi się podoba, jak tą część tego nabrzeża skomponowano. Jak tu zasumował jacht, jak tu postawili ten statek Sołdek, jak dookoła stoją wszystkie poucinane nadbudówki, jak ta marina zaczęła funkcjonować i stoją w niej statki, również te zatopione, jak to zaczęło żyć dookoła, jak ta ołowianka na nowo zaczyna odżywać. Ciekaw jestem, co wybudują na tej wyspie Spichrzów i jak to będzie wyglądało. Pięknie tam dalej za Sołdka wyrasta szczyt muzeum II wojny i to wszystko zaczyna ładnie jakby w tym wszystkim komponować. I cieszę się, że udało mi się chociaż na ten weekend, na te 3 dni być częścią tego miejsca. I to jest bardziej w tą stronę. I w sumie to, że ta zima jest i tutaj przyszedłem zimą, to trochę też dlatego, że ta część wtedy tak jakby jest senna. Jest trochę, przypomina mi jakby wyjazd poza miasto.
I tu się nie ma tego hałasu, gwaru, nie ma tych wszystkich dźwięków wychodzących z wszystkich tych restauracji, z ogródków i tak dalej. Poprosiłem Stefana do tego, żeby Stefana Wysłowskiego, żeby jakby skomponował tę muzykę albo wykorzystał do tego coś, co ma. On powiedział, że dobra, wyślij mi obrazy, powiedz mi, co chcesz opowiedzieć nimi. Pomyślał, zastanowił się, wysłał mi kilka propozycji. Ja wybrałem dwie, zmiksowaliśmy to razem. Ja mu powiedziałem, Stefan, tam jest naprawdę zimno, cicho, pusto, jest tak ciemno, że nic nie widać. Bo jak robiłem tu testy, miałem dokładnie takie wrażenie. Ale fakt, że nie był to weekend, tylko środek tygodnia, więc, ale tak było. I tak jakbyśmy na to jakiś taki kolorowy, ciepły filtr nałożyli, na ten kawałek między Żurawiem a Sołtkiem i jak to nam się uda, to mamy to, mamy ten projekt. Te smyczki, to gdzieś to jest to. Cały czas narasta, wraca i tak dalej. I jak tak się tego słucha tutaj od tej 18 do 22, to ma się wrażenie, że ten utwór się zaczyna o 18 i do 22 się nie kończy. I to jest piękne, że to tak się udało zrobić. Tak jak te projekcje, one lecą do przodu, do tyłu, nie ma początka, nie ma końca, nie wiadomo kiedy, w którym miejscu się w tej projekcji jest. Jak się przejdzie z jednej strony, potem 15 minut spacerem do 20, bo może ja szybko chodzę, i można zobaczyć jakby drugą opowieść z drugiej strony brzegu. To jest fajne. I widać, że ci ludzie chodzą. Też przychodzą na Wyspę Chpichrzów i oglądają jakby trochę z ukosa, ale oglądają. Teatr na plaży budowaliśmy co roku, to ja miałem taką wielką drabinę z dołu, z poziomu plaży na tą samą górę, na samą i tak zamiast biegać dookoła, tak po tej drabinie na górę do panów, którym trzeba było następne korekty robić. No i tam się nauczyłem tego właśnie, że niemożliwe staje się możliwe, jak ja tylko tego chcę. I stąd pewnie te 206 normy wyrabiam nieustająco. I robię te wszystkie swoje rzeczy, projekty. Teraz i w szkole pracuję i uczę studentów o tych projekcjach u Roberta Florczaka w pracowni. Robię doktorat z tych interaktywnych sytuacji w mieście. Robię te interaktywne projekty. Robię wielkoformatowe projekcje, niezależnie od tego, czy jakiś festiwal jest, czy jego nie ma. Jak teraz przygotowywałem ten projekt, to mnie się pytali teraz, ale jaki jest teraz festiwal? Że to będzie takie duże i to wszystko nie się działo. A ja im mówię, że nie, to ja tak sobie wymyśliłem. Lubię robić wszystko sam, no, ale nauczyłem się przez tych wiele lat, że trzeba jakby pracować w zespole. Jak ma się dobry zespół, to wszystko można zrobić. To wyszło właśnie w tym teatrze i tego się tam nauczyłem. Nauczyłem się tam też komponowania opowieści, czym jest spektakl, czym jest to całe, nazwijmy to może show, z którym chcemy jakby widzów nie, z jednej strony zabawić, z drugiej strony dać im dużo radości, a z drugiej strony pozostawić ich z tym czymś do przemyślenia, żeby oni z tym czymś wyszli i poszli dalej, żeby im się też coś zmieniło. Jak pierwszy raz mnie zaprosili do narracji w 2010 roku, zrobili nam warsztaty, super, bo to było wtedy lato, i ćwiczyliśmy z tymi projektorami właśnie na takie duże slajdy, a ja wtedy używałem tylko projektorów wideo i byłem taki zniesmaczony, że muszę robić nieruchome obrazy i że co to w ogóle jest, ale jak zobaczyłem, że nagle na Świętym Janie moje obrazy są tak wyraźne i ten przekaz uderza jak taki muezin z wieży do całego miasta, to mi się to bardzo spodobało i postanowiłem, że będę robił nieruchome formy i w postaci takiego kalejdoskopu. One będą się jakby tym przekazem komponować. Wtedy zacząłem myśleć nad moim projektem, który bym pokazał na narracjach. Tworzyłem te narracje przez szum, przez kompozycje abstrakcyjne, ale one były pokazywane w galeriach, w klubie, z muzyką eksperymentalną, czyli ten widz był do tego przygotowany, albo przynajmniej spodziewał się tego, co zobaczy. I nagle pomyślałem sobie, no dobra, no jeżeli ja z takim czymś wyjdę na ulicę, to mogę polec, bo tych sytuacji jest dość dużo, tak w naturze jakby się rozejrzeć. I uda mi się jakby zachwycić promykiem słońca. Tęczy ogromnej, prawdziwej nie stworzę. Nie stworzę też wiatru, deszczu. I zacząłem szukać tego języka. Może pora jest wrócić z powrotem do obrazów. I znowu się pojawiły te obrazy, które jakby były ostatnie. Czyli wrócenie do opowieści, narracji przez figuratywne takie malarstwo, nazwijmy to. No i tutaj posłużyłem się tym całym kolażem. To są sample, tak jak w muzyce. Korzystam z różnych tych elementów, tworząc sobie historię. I wtedy ten widz, który jest przypadkowy na ulicy, to ja jestem gościem w przestrzeni, w której oni żyją na co dzień. To oni codziennie chodzą tą ulicą do pracy, do domu, na zakupy lub po prostu się szedają lub tam siedzą. A ja nagle przychodzę i w jakimś stopniu zmieniam im tą rzeczywistość i z czymś do nich przychodzę. No i teraz, skoro ja tak przychodzę i do nich przemawiam, no to musi jakoś być dla nich zrozumiałe. Też nauczyłem się w teatrze. Wtedy, pamiętam, robiłem taki labirynt, który żył 24 godziny na dobę. Ja sobie go w pracowni malowałem, potem stworzyłem takie formy przestrzenne w postaci niby takich wielkich, jak leżaki, takie klatki, gdzie te obrazy w dzień pokazywały coś, potem w nocy włączały się w lampy UV, inne jakby nocne życie miasta. Tak ja to sobie wyobrażałem jako artysta, ale potem jak się okazało w życiu, przyszli ludzie i stwierdzili, że to są super leżaki na plaży i po prostu całymi rodzinami leżeli na tych obrazach. No i ja nagle zrozumiałem, że to trochę inny jest przekaz, jak tak się wychodzi do ludzi. Wtedy zrobiłem ten pokój na wodzie, który był po prostu pokojem na wodzie. Nazwałem to łóżko, dwa krzesła, stół i rower. I to o nic więcej tam nie chodziło, tylko dokładnie o te przedmioty. Pracując przy tym, ja piłem kawę, dużo kawy piję jak pracuję i zostawiłem tam filiżankę ze spodkiem. I tak długo jak ta instalacja w wodzie stała, nikt jej nie ukradł. I to mnie w ogóle zdziwiło, bo na ogół jest tak, że cokolwiek gdzieś położę i odwrócę się, już tego nie ma, wszystko musi być przykręcone. A tam to żyło z całym tym, całą tą instalacją i przetrwało do końca. I wtedy zrozumiałem, że jeżeli się uda zrobić coś tak dla ludzi, że ich tak zaangażuje, że oni wejdą do tej wody i usiądą na tym stole, to już tej filiżanki nikt nie zabierze. Że oni poczują się, że rzeczywiście to jest ich. I w ten sposób jakby pracuję z tymi obrazami. I z jednej strony niby opowiadam o Gdańsku, niby o jakiejś historii, odnoszę się do różnych symboli. Zawsze jest ten jakiś prawdziwy wątek związany z danym miejscem, albo powód jest tylko miejsce, a reszta to jest moja fantazja i wyznanie miłości, tak jak teraz na żurawiu jest, takie moje własne. I myślę, że wtedy, jeżeli ja dużo dam siebie takiego, to też te symbole i znaki i ta opowieść może też bezpośrednio trafić, być bezpośrednio odczytana. Tak mi się wydaje. Szukam tych elementów, bo część jest prawdziwych moich zdjęć, które gdzieś znalazłem. Mam taką orkiestrę peruwiańską, która tam w tym Peru sobie sfotografowałem i ona ze mną jeździ w różnych ujęciach, ma zupełnie inną rolę, to tak samo znajduję jakieś elementy w różnych innych zdjęciach i wycinając te elementy z tych zdjęć, żeby nadać im zupełnie inny charakter niż było wcześniej. Ja wymyślam sobie historię, a potem szukam tych elementów w różnych miejscach, w różnych sytuacjach, z różnych elementów je komponuję. Spędza się z nimi dość dużo czasu, wycinając precyzyjnie i przybliżając to zdjęcie do maksymalnych granic. Mam wrażenie, że przybliżam się do historii, która jest tam naprawdę przez nich opowiadana. To też wpływa na to, gdzie potem i w jaki sposób te prace u mnie się rozpowszechniają. To jest właśnie takie, jak praca nad kolejnym takim kolażem jest jakby czytaniem kilku książek i z każdej gdzieś ta moja historia skręca teraz w prawo, raz w lewo. I na ogół efekt końcowy jest kompilacją tych wszystkich, nie wiem, przejściem przez park. Uda się gdzieś zrobić taką dużą projekcję i narrację. Czasami nawet mnie zachwyca, jak udaje się tego typu narrację wykorzystać nawet do komercyjnych działań. I te komercyjne działania rozumieją ci zamawiający, że można jakby nie wprost sprzedać jakiś produkt, pokazując go w takiej fajnej formie. To mnie zachwyca, że to żyje. Ostatnio mnie zachwycili studenci, którzy na zajęciach zrobili taką projekcję przestrzeni, grę. Ta ich estetyka, jaką zaproponowali, takich prostych gier Atari, i dało mi znowu też taki nowy rodzaj energii. Zawsze zachwycają mnie jakościowo te prace, jak są dobre. Możliwość realizacji techniczna. Są też prace, które mnie zachwycają i potem, tak jak mam takiego kumpla spod Wrocławia, Kacper Kieć, którego potem proszę o to, czy mógłbym do syna, do pokoju jego pracę mieć i tam je powiesić. No i on tak żyją. Ja z nimi, moje dzieci też razem. Na początku jest obraz do wszystkich tych wielkoformatowych projekcji, czy to są wideo, czy to tak jak teraz slajdy. Na początku zawsze są obrazy. To są mikroscenariusze do tego, co będzie. Są drukowane normalnie obrazy, które czasami rozmalowuję, coś dorysowuję do nich i one też istnieją. Od jakiegoś czasu też robię wystawy tych obrazów. Czy ten projekt teraz ostatni, jaki był Kosmos, interaktywny projekt dla dzieci, był pokazywany w galerii miejskiej w Szczecinie, w trafostacji, w Hamburgu. Jak z tego malarstwa z pracowni trafiłem do teatru, to zobaczyłem, że zamykanie się tylko na jedną drogę to niedobra droga. To tak mnie to zostało. Poza tymi działaniami w galerii, gdzie trzeba się umówić na przyszły rok, a ja tak nie potrafię. Ja wymyślę projekt, to ja go muszę już zrealizować, a nie wpisać sobie w kalendarz na 2018 i zacząć go realizować. Znaczy ja tak żyć nie mogę. Ja muszę to z siebie wyrzucić, dlatego idealne było przez 5 lat tworzenie w Gdyni dzięki pani Batyckiej, która mi udostępniła swój nieczynny salon do tego, że mógł tam pracować, tworzyć i pokazywać. I tam wszystko, co zrobiłem od razu, było od razu pokazane. Przez witrynę wszyscy widzieli, siedzi Sochacki, robi, za chwilę będą nowe projekcje. To było jakby napędzanie mojej baterii, która potrzebuje być nieustająca na widoku. Ten ekspresjonizm artysty, który jest niezbędny do tworzenia i do tego, żeby to się działo. Ja nie lubię robić sobie do szuflady. W związku z tym te wyznaczanie terminów nowych projektów jest mi bardzo potrzebne do pracy. Bez tego to się nie dzieje. Nie potrafię. Thank you. jeżeli za projekt, który jest realizowany komercyjnie, dostanę godziwą zapłatę, to z tych realizacji jestem w stanie sobie sfinansować swoją też działkę artystyczną. Pojawiają się wtedy te stypendia, pojawiają się udziały w festiwalach i one też jakby przynoszą swoje dochody i to wszystko razem, jak w przedsiębiorstwie. Musi się na koniec roku bilansować. No i się bilansuje. I póki co, przez te 20 lat tej mojej drogi artystycznej, jakoś idzie do przodu i daje mi siłę na życie i na pracę. No trochę to jest takie życie artysty, biznesmena, że trzeba gdzieś znajdować połączenie tego swojego ja, artysty, ja, przedsiębiorcy, który to wszystko sobie układa i pcha ten swój wózek do przodu. Z takiego widzenia i myślenia powstało Nonairon Group, czyli my nie chodzimy w garniturach, nie jesteśmy właśnie panami z marketingu i nie załatwiamy tych sponsorów, my po prostu wiemy, co chcemy robić.
Nonairon, czyli kto?
Czyli ja i cała grupa ludzi, która wzbogaca ten projekt. Ja wiem, że ja sam tego nie zrobię. Ludzie czasami odchodzą od tych projektów, bo znajdują własną już drogę na życie i idą w świat. Tak to jest w życiu, że tak, że dzieci dorastają i wychodzą z domu.
A twoje dzieci, bo wspomniałeś przez telefon, że jedziesz po syna, żeby mu pokazać projekcję.
Ja mam dwóch synów. Jeden ma rok, drugi prawie 8. Staram się im ten świat pokazywać po swojemu i żeby oni go trochę rozumieli i nim potem żyli. Zastanawiam się, jak ich wychowywać. Staram się być dobrym ojcem, ale też staram się pokazać im, gdzie tata jest i co tata robi, jak taty nie ma w domu. I dlaczego nie ma go w domu, chociaż normalnie powinien być. Ten tata w pracy i tata tworzący te rzeczy, czasami wplatający te swoje prywatne wątki w te obrazy. Bruno gdzieś skaczący, ten Felix, który jest tutaj na tym złotym dukacie, na żurawiu. Gdzieś z jednej strony dają mi radość taką czysto ludzką, własną, prywatną, a z drugiej strony włączają ich w te moje działania i pokazują im, że praca może być naprawdę fajna. Jak w teatrze się nauczyłem te baterie oddawać swoją pracą, tak samo robiąc wystawę w przestrzeni publicznej, gdzie się sumie intruzem i mówi się światu, że o, patrzcie, co ja wam tutaj przywiozłem i co pokazuję. No ale jeżeli ci ludzie rzeczywiście się cieszą i ta energia wraca od nich do mnie, no to mam wtedy siłę na następne. No i nieustająco zawsze sobie mówię, robiąc te projekty, dobra, spokojnie, dajesz chwilę, odpocznij i tak dalej, ale ja już w głowie mam za miesiąc następne projekcje i nie wiem tylko, czy to jest dobrze, że tak szybko, czy z drugiej strony może nie jest aż tak szybko, może trzeba było szybciej coś zrobić, no ale tak to się dzieje. Z jednego już chciałbym zrobić następne. Taką ideą, która mi przyświeca na cały czas, to jest wkładanie trochę piękna w świat. Jak mi się to udaje, czyli jak rzeczywiście przyjdą ludzie i się zatrzymają, albo właśnie tacy, co cały czas chodzą, ale jednak na chwilę zatrzymają się, bo to, co tam jest wyświetlane, ich zatrzyma, to mi się udaje. To wtedy udało mi się rzeczywiście ten świat napełnić, chociaż na moment pięknem. Dać ten mój kawałek siebie do świata i dla świata. No i chyba po to robię.
Obecnie Robert Sochacki pracuje nad kolejną realizacją. Tym razem będą to projekcje w Sopocie przy Niepodległości. Audycję o Robercie Sochackim zrealizował Tomek Cybula. Wykorzystaliśmy muzykę Stefana Wesołowskiego, 206% normy i Shipyard.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2017.